Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Dobry, przy mikrofonie Joanna Borkowska-Surucić. Witam Państwa w poniedziałek, 20 czerwca i zapraszam do wysłuchania przeglądu najważniejszych wydarzeń. Elektrownie węglowe i gazowe czekają na dofinansowanie. Uchodźcy wzywają rząd federalny w Australii do przyznania wiz. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Uchodźcy. Wojna na Ukrainie może trwać latami. Rosja nasila swoje ataki. A oto szczegóły wydarzeń. Zaczynamy od wiadomości z Australii. Elektrownie węglowe i gazowe wraz z aktywami odnawialnymi będą kwalifikować się do otrzymania dodatkowych płatności w ramach projektu zwanego Mechanizmem Mocy, skierowanego do ministrów energetyki. Te generatory energii otrzymałyby dopłatę za moc, co oznacza, że klienci nie płaciliby więcej za tę samą usługę. Projekt sprawozdania Rady do spraw bezpieczeństwa energetycznego ma na celu ustabilizowanie głównej sieci elektroenergetycznej, która stoi w obliczu awarii. Niektórzy twierdzą, że tylko nowe zasoby powinny kwalifikować się w ramach programu, ale Rada Bezpieczeństwa Energetycznego twierdzi, że nie należy wykluczać istniejących regulatorów, takich jak elektrownie węglowe i zakłady gazowe. Przewodnicząca zarządu Anna Collier powiedziała, że mechanizm będzie kluczowym narzędziem zapewniającym niezawodne zasilanie w bezprecedensowym okresie przejściowym. Uchodźcy na wizach tymczasowych w Australii wzywają rząd federalny do przyznania im wiz stałych. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Uchodźcy. Nowy rząd Antoniego Albanese obiecał podczas kampanii wyborczej, że przyzna wizy 19 tysiącom osób, które Australia już uznała za uchodźców. Irański uchodźca i psycholog Reza Rostami przybył do Australii łodzią z Indonezji w 2013 roku. Powiedział SBS News, że całej rodzinie ciężko jest żyć bez możliwości uzyskania stałego pobytu. 10 lat przeżywania tortur psychicznych, lęków, depresji. Najstarsza moja córka ma problemy z uzyskaniem wyższego wykształcenia, ponieważ nie może od razu iść na studia. Muszę w tej chwili zapłacić wizę tymczasową jako student z zagranicy. Proszę rząd Partii Pracy, aby pośpieszyli się. Tysiące dzieci i osób ubiegających się o azyl czekają na ich decyzję. Amerykański aktor Ben Stiller spotkał się w Medyce i w Rzeszowie z ukraińskimi uchodźcami, którzy uciekli do Polski z powodu rosyjskiej inwazji. Wcześniej odwiedził Lwów, gdzie rozmawiał z mieszkańcami, odwiedził sklep z pamiątkami, a także zwiedził centrum miasta. W mediach społecznościowych zamieścił zdjęcia i nagrania wideo z pomnikiem Tarasa Szewczenki. Ben Stiller jest ambasadorem dobrej woli wysokiego komisarza ONZ do spraw uchodźców i w Światowym Dniu Uchodźcy stara się zwrócić uwagę na sytuację na granicy polsko-ukraińskiej. Aktor napisał w mediach społecznościowych, że jest dumny z pomocy, którą ONZ niesie osobom zmuszonym do opuszczenia swoich domów. Miałem okazję spotkać się z kilkoma rodzinami, które uciekły przed wojną na Ukrainie, pozostawiając tam swoich bliskich i nie wiedząc, kiedy będą mogli wrócić do domu lub czy w ogóle będą miały do czego wracać. Napisał Ben Stiller w mediach społecznościowych. Jestem tu, by wysłuchać historii Ukraińców, które są dowodem na wpływ wojny na ludzi i po to, by ponowić apele o solidarność, dodał. Lider Partii Pracy Nowej Południowej Walii, Chris Minns, wezwał rząd stanowy do włączenia ulgi finansowej do wciąż rosnących kosztów utrzymania w nadchodzącym budżecie, mającym być ogłoszonym jutro, czyli we wtorek 21 czerwca. Ogłoszono już miliardy dolarów przeznaczonych na opiekę nad dziećmi i zdrowie, w tym 5,8 miliarda dolarów w ciągu dekady do 2030 roku na wprowadzenie powszechnego przedszkola dla wszystkich dzieci w całym stanie. Minns mówi, że koszty utrzymania muszą być na pierwszym planie w budżecie państwa. Jeśli jeszcze dodamy, że codzienne zakupy prawdopodobnie wzrosną przynajmniej 1400 dolarów w najbliższych 12 miesiącach, rodziny sobie nie radzą z codziennymi miesięcznymi opłatami i podniesienie kosztów utrzymania musi być rozwiązane. Narodowa sieć telewizyjna NITV zdobyła swoją pierwszą nagrodę Logie Award dla koprodukowanego przez SBS filmu dokumentalnego Incarceration Nation o ucisku ludów aborygeńskich i wyspiarzy w Cieśninie Torresa przez wymiar sprawiedliwości. Zajęła pierwsze miejsce w kategorii najbardziej wyróżniający się program merytoryczny lub dokumentalny. Program SBS Zobacz, do czego mnie zmusiłeś o przemocy domowej również był nominowany. Komik i gospodarz Lego Master Hamish Blake zabrał do domu złotą nagrodę Logie i nową nagrodę imienia Berta Newtona dla najpopularniejszego prezentera. Dziennikarz ABC News Breakfast i były gospodarz Yokaki Futi z NITV Tony Armstrong zdobył nagrodę Grahama Kennedy'ego dla najpopularniejszego nowego talentu. Tony Armstrong podziękował w przemówieniu swojej mamie.
There's a lot of people I need to thank. First off,
jest wiele osób, którym muszę podziękować, ale po pierwsze mojej mamie, Margaret Ann Armstrong. Ona jest supergwiazdą. Zrobiła dla mnie wszystko. Była zawsze supergwiazdą. Bez niej nie byłoby mnie tutaj. Wielkie dzięki dla niej i proszę o klaski. Będzie jej miło. Ogląda nas teraz w domu. Szef NATO mówi, że wojna na Ukrainie może trwać latami, ponieważ Rosja nasiliła swoje ataki. Jens Stoltenberg powiedział, że dostawa najnowocześniejszej broni dla ukraińskich żołnierzy zwiększyłaby szanse na uwolnienie wschodniego Donbasu spod rosyjskiej kontroli, ale przyznaje, że może to potrwać latami. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że decyzja dotycząca przyznania jego krajowi statusu kandydata do Unii Europejskiej będzie najpoważniejszym wydarzeniem od roku 1991, kiedy Ukraina odzyskała niepodległość. Rada Europejska ma podjąć decyzję w tej kwestii w najbliższym tygodniu. W wystąpieniu udostępnionym w internecie ukraiński przywódca zaznaczył, że w tym tygodniu można również spodziewać się zwiększonej aktywności sił rosyjskich.
Moje zwrócenia, zокрема, i do Europejców wykorzystają...
Apeluję do wszystkich Europejczyków, by wykorzystali tę okazję do obrony europejskiej perspektywy dla Ukrainy. Dla nas ważne jest, by zdobyć nowych zwolenników. Oczywiście ze strony Rosji można oczekiwać zwiększonej aktywności skierowanej nie tylko przeciwko Ukrainie, ale również przeciwko innym krajom Europy. W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska wyraziła pozytywną opinię w sprawie nadania Ukrainie kraju kandydującego do Unii. Teraz ostateczna decyzja należy do państw członkowskich. Kwestia ta będzie jednym z tematów unijnego szczytu, który odbędzie się w przyszłym tygodniu w Brukseli. Status kandydata to pierwszy krok na drodze do członkostwa w Unii. Minionej doby wojska ukraińskie zmusiły przeciwnika do odwrotu w okolicach Toszkiwki w obwodzie ługańskim. Sztab Generalny Ukrainy opublikował dane za minione 24 godziny. Rzecznik sztabu Oleksandr Sztupun zaznaczył, że infrastruktura cywilna wciąż jest celem ataków wojsk rosyjskich.
Ukraińskie zachęstniki...
Ukraińscy obrońcy zadają wrogowi straty wszędzie, gdzie trwają aktywne działania wojenne. Rosyjscy okupanci, aby usprawiedliwić niszczenie obiektów cywilnych na terytorium Ukrainy, nieustannie szerzą dezinformacje o rozmieszczeniu jednostek wojskowych w szkołach, szpitalach i cerkwiach. W zachodniej części Ukrainy monitorowane są możliwe ofensywne działania lotnicze i rakietowe, które mogłyby zostać skierowane ze strony białoruskiej. W okolicach Bachmuta, w obwodzie Donieckim, agresor dokonuje rozpoznania z powietrza, próbuje również dokonywać rozpoznania bojem bezskutecznie. Po rosyjskiej stronie granicy kompletuje oddziały i wojska inżynieryjne. Na kierunku charkowskim Rosjanie koncentrują się na utrzymaniu zajętych pozycji i ostrzeliwaniu pozycji wojsk ukraińskich. W okolicach Siewierodoniecka, o które od kilku tygodni trwają zażarte walki, Rosjanie próbowali dokonać rozpoznania bojem, a także zaminowywać teren wokół Rubieżnego. Prowadzili również naloty na okoliczne wioski, a także rozpoznanie z użyciem dronów. Agresor dokonywał ostrzałów ukraińskich pozycji w okolicach Słowiańska w obwodzie donieckim. Na południowym odcinku frontu okupant ogranicza się do ostrzałów rakietowych, rozpoznania dronami, nie prowadzi aktywnych działań ofensywnych. Wynik wyborów parlamentarnych stanowią zagrożenie dla kraju, zadeklarowała premier Francji Elisabeth Borne po ogłoszeniu wstępnych wyników wyborów do Zgromadzenia Narodowego Niższej Izby Parlamentu. Popierana przez nią centrowa koalicja Razem wygrała wybory, ale nie zdołała utrzymać bezwzględnej większości, co może uniemożliwić jej realizowanie rządowego programu. Sytuacja jest bezprecedensowa. Zgromadzenie Narodowe nigdy nie widziało tego typu konfiguracji. Taka sytuacja stanowi zagrożenie dla naszego kraju w obliczu wyzwań, z jakimi musimy się zmierzyć, zarówno na poziomie krajowym i międzynarodowym. Musimy jednak uszanować to głosowanie i rozważyć jego konsekwencje. Istnieje coraz większe ryzyko, że Macron zapisze się na kartach historii jako bezsilny obserwator kadencji, która skończy się, zanim się jeszcze zaczęła, skomentowała gazeta. To policzek, napisał lewicowy Libération. Dziennik stwierdził, że prezydent przegrał, ponieważ nie prowadził kampanii wyborczej, uważając, że jego formacja jest jedyną wiarygodną siłą polityczną w kraju. Le Monde nazwał wyniki wczorajszego głosowania politycznym koszmarem. Według centrowego dziennika Macron obawia się totalnego paraliżu Zgromadzenia Narodowego i kryzysu ustrojowego i może zdecydować się na rozwiązanie parlamentu i na rozpisanie przedterminowych wyborów. Konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych profesor Andrzej Horban powiedział w Polsce, że wykrycie kolejnych przypadków małpiej ospy nie powinno zakłócić naszych wakacyjnych planów i zagranicznych wyjazdów. Około 10 osób w Polsce jest hospitalizowanych z powodu zakażenia małpią ospą. Według profesora Andrzeja Horbana nie będzie wprowadzania obostrzeń sanitarnych w związku z zachorowaniami na małpią ospę.
Tych przypadków jest tak niewiele i one są w poszczególnych niewielkich grupach, że z punktu widzenia całego społeczeństwa w tej chwili nie będziemy zalecali żadnych specjalnych obostrzeń, trudności czy unikania czegokolwiek. Mało przypadków, trudno się zarazić, w związku z tym nie powinny w tej chwili te przypadki wpływać na nasz sposób życia.
Pierwszy przypadek małpiej ospy zdiagnozowano w Polsce 10 czerwca. Pacjent już opuścił szpital. Choroba ma łagodny przebieg, wymaga jednak 3 tygodni izolacji. Zakończył się Festiwal Polski w Tokio. To największa w Japonii impreza promująca polską kulturę, kuchnię i turystykę. Swoje oferty zaprezentowali importerzy, producenci i sprzedawcy polskich produktów w Japonii. Odwiedzający mieli okazję zetknąć się z polską kulturą oraz dowiedzieć się, jak pomóc dotkniętym wojną mieszkańcom Ukrainy. Festiwal Polski zorganizowany został w ramach programu Dni Dziedzictwa Polskiego. Festiwal Polski zorganizowany został na 4 piętrach nowoczesnego budynku Stream Hall w dzielnicy Shimbuya w centrum Tokio. Japończycy oraz mieszkający w Japonii Polacy mogli posłuchać różnych rodzajów polskiej muzyki i skosztować polskich przysmaków. Duże zainteresowanie wzbudził występ artystów z zespołu Śląsk, którzy zaprezentowali polskie pieśni ludowe. Goście festiwalu mieli okazję skosztować produkowanych w Japonii polskich wędlin. Jednak największą popularnością cieszyły się pączki sprzedawane w Tokio przez absolwentkę polonistyki na Tokijskim Uniwersytecie Języków Obcych. Festiwal Polski był okazją do zakupienia popularnej w Japonii porcelany Bolesławca, polskiej czekolady oraz wydanych po japońsku książek o historii Polski. I na zakończenie prognoza pogody na jutro, wtorek 21 czerwca. Sydney 20 stopni, silne opady deszczu. Melbourne 13 stopni, również opady deszczu. Canberra również deszcz i 11 stopni. Brisbane 23 stopnie, słonecznie. Adelaida 15 stopni, silne opady deszczu. Perth 22 i słonecznie. Darwin 33 stopnie, pochmurno. Hobart 13 stopni i silne opady deszczu. A w Warszawie 18 stopni i również opady deszczu. Według ostatnich notowań walutowych dolar australijski jest wymienialny na 69 centów amerykańskich i 3,09 zł. Przegląd najważniejszych wydarzeń przygotowała i czytała Joanna Borkowska-Surucić.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.